Do rabina przyszedł młody człowiek i powiedział: Rabbe, ja jestem ateista. Rabin popatrzył na niego i pyta: a Torę ty przeczytałeś? Tora to jest pięcioksiąg. A młody człowiek mówi: no nie, bo przecież jestem ateista. O Mojżeszu, o prorokach, o Dawidzie to coś wiesz? No nie, no nic nie wiem, bo jestem ateista. A 10 przykazań znasz? No nie, no bo jestem ateista. Rabin mówi: jeżeli nie przeczytałeś Tory, nic nie wiesz o Mojżeszu, o prorokach, Dawidzie, nie znasz 10 przykazań, to ty jesteś nieuk, a nie jakiś tam ateista. I sięgniemy do Bożego Słowa, zaczniemy od Tory. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę przyglądnęli się temu, jak Pan Bóg z człowiekiem postępuje, a dokładnie, żebyśmy popatrzyli, że Pan Bóg człowieka poddaje próbie. Dlatego nic, co jest wartościowe, nie może być bez próby. I tak samo również jest z wiarą. Wszystko, co ma wartość, musi być wypróbowane. I wiara, która nigdy nie została wypróbowana, nie jest prawdziwa. I tego powinniśmy być świadomi. Słowo próba w Biblii pojawia się po raz pierwszy w pierwszej księdze Mojżeszowej i w 22 wersecie. Przeczytamy dwa wersety, bo w tych dwóch wersetach pojawią się słowa, które po raz pierwszy występują w Biblii. To jest dość znaczące. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, pierwszy i drugi werset. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, on odpowiedział: to jestem. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do krainy Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o których ci powiem. To jest pierwsze miejsce, gdy pojawia się słowo próba. Z kontekstu można wywnioskować, że my wiemy, że to jest próba, ale Abraham nie wiedział, że to jest próba. Ale zanim próba nastąpiła, to Pan Bóg Abramowi, czy Abrahamowi, później tak go będziemy nazywali, daje obietnicę. Wyprowadza go z Ur Chaldejskiego. Abraham, wychodząc, odcina się od swojej przeszłości. Odcina się od rodziny, odcina się od bogów, którym wierzyli jego ojcowie. I idzie do ziemi, do której Pan Bóg chce go przyprowadzić. I w międzyczasie daje mu obietnicę. Jedną z tych obietnic to jest to, że potomstwo będzie jak piach morski, jak gwiazdy na niebie. Mówił mu to kilkakrotnie. Także Abraham tą obietnicę Bożą znał. I tu nagle otrzymuje takie polecenie i Pan Bóg chce, żeby złożył tego jedynego syna, którego ma, z którym były związane wszystkie Boże obietnice, w ofierze. Odciął się od przeszłości, ale cała przyszłość była związana z tym jednym synem, co do którego Pan Bóg daje obietnicę. I odcinając się od przeszłości, teraz stoi przed taką decyzją, że się musi odciąć od przyszłości, od tym wszystkim, od tego wszystkiego, co Pan Bóg obiecał. Jest tu inne słowo, które w drugim wersecie, które jest użyte, a mianowicie słowo miłować. Weź syna swego, jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz. To jest bardzo znamienne, że słowo miłość w Biblii nie jest w pierwszej kolejności pokazane w kontekście miłości mężczyzny do kobiety. Ale pierwsza miłość, która w Biblii jest wymieniona, to jest miłość ojca do syna. Dlatego, że to była pierwsza miłość. zanim cokolwiek powstało, Bóg o swoim Synu mówi, to jest ten, którego miłuję. To jest ten, w którym jest całe moje upodobanie. I Bóg wie, co to znaczy miłować. Nie wystawia Abrama na próbę, sam nie wiedząc, co to znaczy miłować. To w Ewangelii Mateusza i to w różnych miejscach jest ten werset, do niego później dojdziemy. Gdy Pan Bóg mówi o swoim Synu, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, albo to nowe tłumaczenie Ligi Biblijnej, to mój Syn ukochany, to mój ukochany Syn, źródło mej radości. List do Hebrajczyków rzuca światło, jaki był powód, że Abraham zrobił to, co zrobił. Z listu do Hebrajczyków dowiadujemy się, że Abraham wierzył w zmartwychwstanie. Abraham wierzył w to, że jeżeli on, będąc posłuszny Bogu, zabije swojego syna, to Pan Bóg, żeby mógł wypełnić obietnice, które dał, to musi go wzbudzić z martwych. I wiara w Boże obietnice spowodowała, że Abraham robi to, co robi. Robi to, co Pan Bóg mu powiedział. Ten tekst jest niezwykle istotny, dlatego że Abraham odpowiada na pytanie, kogo miłuje bardziej. To jest test na miłość. Znamy to pierwsze i najważniejsze przykazanie, że będziesz miłował Pana Boga całym sercem, całym umysłem, całą siłą. On będzie twoją największą miłością. To jest ten pierwszy zapisany, gdy to słowo jest tutaj używane, test w stosunku do człowieka. To jest test, co miłujesz bardziej, albo kogo miłujesz bardziej, mnie czy cokolwiek innego. W przypadku Abrahama był to syn, ale mogą to być różne inne rzeczy, które bardzo miłujemy. Miłujemy te rzeczy tak bardzo, że uważamy, że Pan Bóg jest po to, żeby tą naszą miłość chołubić, żeby tą naszą miłość zachować. Oczywiście to była próba, to było doświadczenie i Abraham jest człowiekiem, który przez to doświadczenie przechodzi. A później przychodzą potomkowie Abrahama, rodzi się, już jest Izaak, później jest Jakub, później jest 12 synów Jakuba. Gdy czytamy dalej Biblię, dochodzimy do drugiej Księgi Mojżeszowej. I tam słowo próba pojawia się po raz drugi. Ale zanim do tej próby dochodzi, to Pan Bóg objawia się Mojżeszowi i objawia swój zamiar. Zamiar jego był taki, że wyprowadzę was z ziemi egipskiej i wprowadzę was do ziemi opływającej w mleko i miód. Ja to zrobię. I wydarzył się cud, który był największym cudem w historii Izraela. I każde kolejne pokolenie o tym cudzie mówiło, go wspominało. Prorocy, gdy odnosili się do tego, kim Bóg jest dla Izraela, to mówili, to jest ten Bóg, który wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To jest ten Bóg. I tą historię doskonale znamy. Wiemy, że Bóg rozprawia się z Faraonem, rozprawia się z jego wojskiem. Bóg wyprowadza ich na pustynię. I gdybyśmy 15 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej otwarli, oni byli pod takim niezwykłym wrażeniem tego, co się stało, że Mojżesz pisze pieśń. I to jest pieśń mówiąca o potędze Boga. I gdy znaleźli się na pustyni, to przyszedł pewien pierwszy problem, pierwsza próba. A ta próba była związana z wodą. Nie było wody. I oni w tym momencie zaczynają się buntować przeciwko Mojżeszowi. Co mamy pić? Wiemy, że woda to jest podstawowym środkiem, dzięki któremu człowiek może zostać utrzymany przy życiu. Bez wody człowiek nie żyje. Ale przecież oni mieli obietnicę, którą Bóg im dał. Bóg powiedział, że ich wprowadzi do ziemi. I to słowo próba jest tutaj użyte w 25 wersecie. Pan wskazał Mojżeszowi drzewo, wrzucił je do wody. Woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. Tam zobaczył, co jest ich w sercu. I niewiele czasu minęło, bo przychodzi zaraz następna próba, co będziemy pić i co będziemy jeść. I zwróćmy uwagę, że to są te największe potrzeby, które muszą być zaspokojone, żeby człowiek mógł istnieć. I to słowo próba pojawia się w 16 rozdziale. Pan Bóg daje im mannę. I w 4 wersecie czytamy. W środku i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Ta próba nie była tylko próbą, której poddani byli Izraelici. Gdy Pan Jezus wygłasza swoje słynne kazanie na górze, to dotyka również tego samego tematu, dotyka tych samych potrzeb człowieka. W 6 rozdziale od 31 wiersza do 33. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Dlaczego poganie tego szukają? Dlaczego poganie o to zabiegają całą swoją siłą? Dlatego, że nie mają ojca, który o nich się troszczy. Wy natomiast szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To są stare próby i to są próby, przez które przechodzi każde pokolenie. To są próby, przez które przechodzi każdy człowiek, gdy zadaje sobie pytanie, wtedy, gdy swoje życie powierza Chrystusowi, no tak, ale czy moje potrzeby zostaną zaspokojone? Bóg doświadcza człowieka, by wykazać, co jest w jego sercu. Bez próby nie wiemy, jak się dany materiał zachowa. I bez próby człowiek będzie miał dobre mniemanie o sobie, ale dopiero próba obnaży to, co jest w nim. I później jest następne pokolenie, gdy nie będziemy analizowali tego okresu, gdy Izrael jest na pustyni. Oni są poddawani próbie i właściwie tej próby nie przechodzą pozytywnie. Ale Bóg jest wierny swoim obietnicom i następne pokolenie wchodzi do Kanaanu, do tej ziemi, którą Pan Bóg im obiecał. I w ten sposób Pan Bóg realizuje tą obietnicę, którą przez Mojżesza dał tym, którzy byli w Egipcie. Ale gdy Pan Bóg ich tam wprowadza, to przedtem Mojżeszowi kazał przekazać takie polecenie. Ono jest zapisane w piątej księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale, wersetach od 1 do 4. Oto są ustawy i prawa, które będziesz starannie spełniać na ziemi, którą Pan Bóg twoich ojców dał tobie w posiadanie po wszystkie dni życia waszego na ziemi. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim Bogom narody, którymi zawładniecie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, popalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca. Dla Pana waszego Boga nic takiego nie uczynicie. I wchodzi pokolenie do ziemi, którą Bóg obiecał, i spotykają się z problemem, który w Bożych oczach jest problemem fundamentalnym, istotnym. Te narody mają swoich bogów. Te narody im oddawają cześć. Gdy Abraham był poddany tej próbie, żeby złożyć swojego syna w ofierze, aż tak do końca nie był tym zdziwiony, bo nie było to nic takiego nadzwyczajnego, dlatego że tam, gdzie przez Boga został sprowadzony, tam były narody, które swoje dzieci składały bóstwom w ofierze. Był taki bóg Moloch, dziecko się urodziło, syn. I żeby zjednać przychylność tego bóstwa, rzucano dziecko na spalenie temu Bogu. I Pan Bóg mówi, to co musicie zrobić, gdy wejdziecie do tej ziemi, to nic z tych kultów, które tam są praktykowane, pielęgnowane, nic z tych rzeczy nie przejmiecie. I gdy z kolei Księgę Sędziów otworzymy i tam pojawia się to słowo próba, z 3 rozdziału przeczytam 2 wersety. To są wersety, które ten rozdział rozpoczynają. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć, czy poddać próbie Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, żeby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzić wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie uczynili. Pan Bóg, w związku z tym, że oni nie usunęli tych bogów, którzy te bóstwa, które tam były, Pan Bóg pozwolił im zostawić. I pozwolił im zostawić dlatego, żeby byli poddawani próbie, kogo będą wybierali. I mieli inną wielką prawdę poznać, a mianowicie to, że życie na ziemi jest życiem związanym z walką. Jeżeli nie znamy Pisma, to nie wiemy o tym, że toczy się bój w tym duchowym wymiarze i bogowie, którzy chcą zająć miejsce tego jedynego prawdziwego Boga, są ciągłym zagrożeniem dla tych, którzy za Bogiem poszli. To w Starym Testamencie tak bardzo króciutko to pojęcie się pojawia. Więc ta wielka prawda, że Pan Bóg poddaje próbie swój lud. Jeżeli z kolei otworzymy Nowy Testament, to tamto słowo próba, jak się domyślamy, również musi się znaleźć. No bo nie inaczej. I po raz pierwszy słowo próba jest wymienione w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Ale zanim to przeczytamy, to chciałbym werset, który kończy 3 rozdział, przeczytać. Pan Jezus przyjmuje chrzest i głos z nieba rozlega się: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To jest mój Syn, ten jedyny i ten umiłowany. I następne wersety, i to chciałbym, żebyśmy się temu fragmentowi krótko przyglądnęli. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. To słowo kusić to jest właśnie poddawać próbie. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Pan Jezus na pustynię nie poszedł sam. Jest wyraźnie powiedziane, że to Duch Święty go tam zaprowadził. I zaprowadził go w konkretnym celu. Pierwszy Adam został poddany próbie. O tym na początku czytamy. I tej próby nie zdał. I teraz przychodzi drugi Adam. W innym miejscu jest nazwany ostatnim Adamem. I ten Adam również musi zostać poddany próbie. I nie wychodzi sam, żeby pokazać, jaki on jest mocny, bo jest i prawdziwym Bogiem, i jest prawdziwym człowiekiem. I wychodzi tutaj jako człowiek. Wychodzi jako człowiek prowadzony przez Ducha Świętego na pustynię w tym celu, żeby szatan go poddał próbie. W liście do Rzymian w 8 rozdziale czytamy taki werset, że ci, którzy są Bożym Duchem prowadzeni, ci są dziećmi Bożymi albo synami Bożymi. Tutaj to dokładnie widzimy, to prowadzenie Pana Jezusa przez Bożego Ducha. Ale również znamy tą prawdę, o której Jan z kolei napisze w pierwszym swoim liście, że Syn Boży na to się objawił, żeby zniszczyć dzieła diabła. I musiało dojść do konfrontacji. I ta konfrontacja musiała mieć miejsce zaraz na początku, zanim Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę. Ale nie wychodzi sam do tej konfrontacji. Jest tam zaprowadzony przez Bożego Ducha. I szatan, czytaliśmy o tym, że gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz tym aby te kamienie stały się chlebem. Szatan ma ogromne doświadczenie w poddawaniu próbie człowieka. I zwróćmy uwagę, w którym momencie szatan przychodzi. Szatan nie przychodzi na początku, gdy Pan Jezus się pojawił na pustyni. Szatan cierpliwie czeka, on ma czas. On jest doskonałym strategiem. On czeka 40 dni. I wtedy, gdy Pan Jezus jest najbardziej spragniony, wtedy dopiero przychodzi z propozycją i mówi: dlaczego masz się tak męczyć? Dlaczego masz sobie odmawiać? Przecież to ci się słusznie należy. Dlaczego tak musisz pościć, jeżeli jesteś Synem Bożym? Trzy razy to się ten zwrot pojawi: jeżeli jesteś Synem Bożym. Mówiąc najkrócej, jeżeli jesteś Synem Bożym, to udowodnij. Ale Pan Jezus nie musiał niczego udowadniać, dlatego że sam Ojciec o Nim powiedział, że to jest Syn mój umiłowany. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to nie musisz niczego udowadniać. Oczywiście przyjdą próby, które to wykażą, że Bożym dzieckiem jesteś, ale nie będziesz tego robił tak, jak szatan by tego oczekiwał, albo inni by oczekiwali, że to zrobisz. Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz tym kamieniom, aby stały się chlebem. On odpowiadając rzekł: napisano. Trzy razy w tym fragmencie Pan Jezus zacytuje Torę. I nieprzypadkowo rabin spytał młodzieńca, czy znasz Torę. Bo jeżeli nie znasz Pisma, to właściwie nic nie rozumiesz z tych duchowych rzeczy, które dzieją się wokół ciebie. I te wszystkie cytaty dokładnie są z Piątej Księgi Mojżeszowej. I ten cytat, ta odpowiedź Pana Jezusa brzmi: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Pan Bóg stworzył człowieka z potrzebami w dwóch sferach. W sferze ciała musi jeść i pić, ale stworzył go również w ten sposób, że będzie się karmił duchowo i tego pokarmu potrzebuje, żeby mógł być Bożym Synem. My mamy ten komfort, bo gdybym zadał pytanie, czy mamy Biblię, no każdy powie, ja mam w domu. A inni powiedzą, no ja to jestem taki bardziej już na czasie, bo ja mam w telefonie komórkowym. Ale ja nie mówię o tym, czy masz w domu, czy masz w telefonie komórkowym. Ja pytam, czy to słowo jest w twoim umyśle, w twoim sercu. Czy go przechowujesz? Czy nim żyjesz? Księga Psalmów rozpoczyna się od słów: błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i rozważa go we dnie i w nocy. I o to chodzi. Czy słowo twoje, tak jak apostoł powie, mieszka w was obficie? Czy o nim rozmyślacie? Czy nim żyjecie? Biblię poznaje się poprzez regularne, codzienne, uważne czytanie i rozważanie. Regularne, codzienne, uważne czytanie i rozważanie. Jeżeli tego nie robisz, bracie i siostro, to jesteś w potężnym zagrożeniu. Nie będziesz mógł rozróżnić, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Będziesz tak na wyczucie. Serce moje mi mówi, że tak. A to w Biblii jest napisane, że nic bardziej takiego zdradliwego i niestałego jak serce ludzkie. Człowiek nie samym chlebem żyć będzie. Codziennie jemy, codziennie pijemy. Jeżeli jesteś osobą zrodzoną na nowo, to twoje życie musi być podtrzymywane Bożym Słowem codziennie. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I szatan ma drugą propozycję. Wtedy wziął go diabeł do miejsca świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, to udowodnij, nie? Bo to jest, za tym się kryje ta myśl. Rzuć się w dół, napisano bowiem aniołom swoim przekażę o tobie, aby nie zranił o kamień nogi swojej. I odpowiedź Pana Jezusa brzmi: nie będziesz kusił Pana Boga swego. Pan Jezus nie był samowolny. Pan Jezus nie robił to, co chciał. Nie wyznawał takiej zasady: wszystko mogę, dlatego że jestem Bożym Synem. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale i w 19 wersecie powie o sobie: nie może Syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Cokolwiek bowiem On czyni, to Syn czyni tak samo. Nie jest samowolny. Nie jest: a teraz zrobię to, a teraz udowodnię to, kim jestem. Syn robi tylko to, co widzi u Ojca. To jest jedna z prób, którą szatan przypuszcza na człowieka wierzącego, bo jeżeli jesteś takim Bożym człowiekiem, do Boga należysz, masz takie od Boga namaszczenie, no to udowodnij to i tam jest propozycja, co to masz zrobić. Pan Jezus tak nie funkcjonował. Pan Jezus był związany z Ojcem i tylko to, co ten sygnał pochodzący od Ojca, był dla Niego rozkazem. Jest następna próba: nie będziesz kusił Pana Boga swego. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: to wszystko dam ci, jeżeli upadniesz i złożysz mi pokłon. W Ewangelii Mateusza ta pokusa jest jako trzecia. Łukasz jest jako druga, ale myślę, że tutaj nieprzypadkowo Mateusz ją umieszcza jako ostatnią. Szatan ma odwieczne pragnienie. To jest pragnienie, z którego nigdy się nie wyzbył. To jest pragnienie, do którego dąży. I to jest to, czego chciałby doświadczyć. I to pragnienie jest zapisane w Księdze Izajasza w 14 rozdziale, w 13 i 14 wersecie. A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad na najwyższej północy, wstąpię na szczyt obłoków, zrównam się z najwyższym. To jest pragnienie szatana. On z tego pragnienia nigdy się nie wyleczył. To pragnienie w nim zawsze jest i ku naszemu zdziwieniu on to, co chce, w wielu przypadkach osiąga, a my nawet nie jesteśmy tego świadomi. Wiemy o tym, że szatan jest nazywany księciem tego świata, ale nie ma mocy, aby cokolwiek dać bez Bożego pozwolenia. Gdybyśmy otwarli Psalm 24, pierwszy werset mówi o tym, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na niej mieszkają. Ziemia nie należy do szatana. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, i ci wszyscy, którzy na niej mieszkają. A o swoim synu Pan Bóg mówi w drugim psalmie, w 8 wersecie, do syna kieruje te słowa. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. Panowanie nad ziemią jest przygotowane dla syna i otrzyma je z Bożych rąk. Ojciec mu je da, dlatego że on jest tym, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. I to pragnienie szatana jest pragnieniem oddaj mi pokłon. To słowo tutaj pokłon oznacza, pierwotnie oznaczało całować czyjąś rękę w wyrazie szacunku, ale oznacza również klęknąć, paść na kolana, bić czołem, złożyć hołd. Ja myślę, że mamy taką świadomość, że jest wiele miejsc, jest wiele obiektów, przed którymi ludzie padają na kolana, całują, oddają tym obiektom hołd. I dokładnie szatan otrzymuje to, co chce. I ci ludzie, nie znając Bożego Słowa, nawet nie są świadomi, jaka duchowa rzeczywistość za tym stoi. I odpowiedź Pana Jezusa, i to jest też z Piątej Księgi Mojżeszowej, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Tylko Bóg jest godzien chwały, uwielbienia, pokłonu, czci. Tylko Panu Bogu będziesz się kłaniał i Jemu będziesz oddawał hołd, Jemu będziesz służył. To był test, któremu Pan Jezus został poddany, ale musimy być świadomi, że jeżeli Pan Jezus był testowany, to człowiek wierzący również będzie poddawany testom. I tu w tym przypadku, gdybyśmy się głębiej nad tym zastanawiali, to te testy przychodzą do naszego życia. Jeżeli znamy Boże Słowo, jeżeli znamy Boże prawdy, to te prawdy zostaną przez Boga czy przez szatana. Szatan, Pan Bóg zezwoli na to, żeby szatan nas przetestował. Te prawdy zostaną w naszym życiu sprawdzone. Ten opis kuszenia na pustyni jest w trzech Ewangeliach. Się mówi, że to są tak zwane synoptyczne Ewangelie, czyli te pierwsze, Mateusz, Marek i Łukasz. Mateusz i Łukasz pokazuje tą wersję, nazwijmy to rozbudowaną, w której jest napisane, o co chodziło, na czym polegała ta próba, na czym polegał test. Ale Marek poświęca temu tylko dwa wersety. Chciałbym, żebyśmy te dwa wersety przeczytali, bo to rzuci pewne światło na to zagadnienie. Ewangeliści nie piszą po to, żeby się powtarzać. Oni, jeżeli coś napiszą, to piszą o tym samym, ale gdzieś rzucą inne światło i nagle to całe zagadnienie się rozszerza, staje się pełniejsze. I to jest w pierwszym rozdziale, 12 i 13 werset. I zaraz powiódł go duch na pustynię i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał wśród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Marek nie rozpisuje się, na czym polegały te próby, bo dowiemy się o tym od Marka, od Mateusza, czy dowiemy się o tym od Łukasza. Jak to przedstawia Marek? Marek pisze, że Pan Jezus poszedł w miejsce, które nie wybrał sam. I to nie było sprzyjające miejsce. Nikt z nas by nie chciał przebywać na pustyni. Przynajmniej, że tym bardziej, że otoczenie nie było sprzyjające, bo tam czytamy, że przebywał wśród zwierząt. I na pustyni nie żyją takie łagodne zwierzęta. Na pustyni żyją zwierzęta, które często są drapieżnymi zwierzętami. To są zwierzęta, które chcą cię pożreć. I Marek dodaje pewien bardzo istotny szczegół, a mianowicie duch go tam zaprowadził na pustynię. I trwało to 40 dni. Był poddawany próbie przez szatana, przebywał wśród zwierząt, ale nie był sam. A aniołowie służyli mu. Czym większa próba, tym większa ochrona. Jeżeli, bracie, siostro, jesteś poddawany próbie, a musisz być poddany próbie. Bo jeżeli nie zostaniesz poddany próbie, to tak naprawdę nie wiadomo, kim jesteś. Jeżeli jesteś poddawany próbie i na podstawie tego, o czym mówimy, to te próby z dwóch różnych źródeł pochodzą. To Pan Bóg poddawał próbie Abrahama, ale Pan Bóg również zezwala na to, żeby szatan nas poddawał próbie, testował. Jeżeli jesteś poddawany próbie, nie jesteś sam. My nie wybieramy prób sami. Chociaż bywa, że są ludzie, którzy mają takie poczucie, jakby to powiedzieć, duchowej siły, że się sami wystawiają na próby. Radziłbym, żeby tego nie robić. Pan Jezus tak nie zrobił. Pan Jezus został przez Ducha w to miejsce wyprowadzony, nie wystawiał się sam. Robi tylko to, co widzi u Ojca, wykonuje Bożą wolę. Jeżeli sami się wystawiamy na próby, chcąc pokazać, jacy to jesteśmy duchowi czy mocni w wierze, to klęska jest, klęska czyha i przychodzi bardzo szybko. Ale im trudniejsza sytuacja, ta próba, przez którą Pan Jezus przechodził, to jest miejsce, gdzie równocześnie są aniołowie i mu usługują. Jeżeli szatan przyszedł do Chrystusa, przyjdzie też do chrześcijanina. I to jest dobrze mieć taką świadomość. Autorzy Nowego Testamentu powiedzą, przeciwstawcie mu się. Piotr o tym będzie mówił. W liście do Hebrajczyków, drugi rozdział, 18 werset. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jest ta obietnica, która kończy Ewangelię Mateusza. Ja będę z wami do czasu, aż w kłopoty jakieś popadniecie. Będę z wami aż do skończenia świata. Będę zawsze przy was. To nie znaczy, że będę taki widzialny, że będziecie mnie widzieli. Ale to są, będziecie w takich sytuacjach, do których ja dopuszczę, żeby sprawdzić waszą wiarę, żeby ją umocnić, żeby ją ugruntować. Zaczęliśmy od młodzieńca, który do rabina przyszedł. I pierwsze pytanie, czy przeczytałeś Torę? Czy znasz Boże Słowo? Jeżeli go nie znasz, to prawdopodobnie nawet nie będziesz miał świadomość, że uczestniczysz w walce, ale jesteś na pozycji przegranej. Bo żebyśmy mogli wygrywać, to musimy mieć ducha, którym jest Słowo Boże, mieć w swoim ręku. To słowo musimy znać, czy powinniśmy znać, powinniśmy je czytać. Ale z drugiej strony też jesteśmy ludźmi, którzy bywa, że przez całe lata słuchają jakichś prawd. I te prawdy są w naszej głowie. Jeżeli słuchamy je przez całe lata, Abraham od Boga usłyszał kilka razy, że będzie miał potomstwo. I później Pan Bóg go przetestował. Te prawdy, których słuchamy, o których wiemy, to te prawdy zostaną sprawdzone. Czy to jest coś, co jest tylko w naszym umyśle, na użytek niedzieli, czy to są prawdy, które możemy zastosować w naszym życiu, w okolicznościach, w których jesteśmy. Po prostu to, co wiemy, to przez to zostaniemy sprawdzeni. I oczywiście jest niezwykłym przywilejem, że się uczestniczy w nabożeństwach, bo to jest czas szczególny. Ale dobrze jest również mieć świadomość, że to jest z tym jest związana odpowiedzialność. Dlatego, że słucham Bożych prawd, słucham Bożego Słowa. I to nie jest taka forma spędzenia czasu. Jedni idą do kina, inni na wycieczkę, ktoś tam jeszcze gdzie indziej. A my mamy taki zwyczaj, że przychodzimy do kościoła. No fajnie, ale pytanie, co z tego wynika? Jakie to będzie miało przełożenie na nasze życie? Jest ta niezwykła obietnica, że jeżeli jesteś w próbach, to wiedz, gdzie się udać. Powiedz Bogu o swojej bezradności. Powiedz Bogu o tym, że sam nie potrafisz. On wie, że sam nie potrafisz. Schlebiasz sobie, gdy mówisz, ale ja potrafię. To Pan Bóg bardzo szybko cię skoryguje i udowodni ci, że nie potrafisz. Obojętnie w jakiej próbie jesteś, przychodź z tą próbą do Boga i Panie, Ty znasz, do Ciebie należę, jestem Twoim dzieckiem. Czytam Twoje słowo, chcę je rozumieć, chcę je znać, chcę, żeby ono miało wpływ na moje życie, żeby ono pomogło mi podejmować decyzje, chcę nim żyć. I chcę w swoim życiu doświadczać Twojego wybawienia. Chcę w moim życiu doświadczać Twojej łaski, ręki, która zbawia. Niech Pan nam błogosławi.